W radiu był pan formalnie korespondentem informacyjnym. Kazimierz Zamorski w swoich wspomnieniach pisał, że był pan korespondentem jednym z najlepszych. Na czym to polegało?
Sprawa prosta. Szło o to, by dostarczyć do Monachium jak najwięcej wiarygodnych informacji o sytuacji w Polsce, o sporach i walkach w PZPR-ze, aresztowaniach opozycjonistów i tak dalej, i tak dalej. Zadanie proste, ale bardzo trudne. Rzecz jasna, to, że dostarczam do Monachium ważnych informacji, wiedziała Ubecja. Ostrzegano przede mną osoby wyjeżdżające na zachód, a mnie w Paryżu starano się zniszczyć, także zniszczyć w oczach Francuzów, tłumacząc, że jestem szpiegiem, a dziennikarzem, zdegenerowanym szlachcicem, narwańcem. Pod drzwiami mojego paryskiego mieszkania znajdowałem niekiedy różne fałszywki, jakieś podrobione listy ważnych Amerykanów, z których wynikało na przykład, że Niemiecka Republika Federalna wyrzuca radio, że to radio ma się przenieść do Turcji. Pojawiły się też ulotki z pogróżkami pod adresem zdrajców z kultury i z wolnej Europy. Niektóre osoby przyjeżdżające z Polski, czy nawet mieszkające tu, tłumaczyły mojej żonie, że nie powinienem pracować w takiej szpiegowskiej instytucji, która, jak mówiły, szkodzi Polsce. Teraz te osoby udają, że były wielkimi opozycjonistami. Moja żona mówiła mi, że ktoś chodzi dość ostentacyjnie za nią po ulicach, gdy na przykład prowadzi córeczkę do szkoły. Zdarzyły się jakieś dziwne telefony, zawsze niejasne i krótkie, w stylu uważaj ty szpionie. W paryskim biurze RWE był raz alarm bombowy. Ktoś ostrzegł telefonicznie jakąś francuską radiostację, że paryskie biuro Radia Wolna Europa wyleci w powietrze. Zostałem w biurze sam. W pogróżkę nie uwierzyłem, a pisałem właśnie pilną, ważną audycję. Dostałem po nosie od kierowniczki biura za brak dyscypliny. No i gratulacje z Monachium, bo audycja przyszła na czas. W owych czasach Giedroyć mawiał do mnie: Polacy już nie zabijają. Ostatnia chyba ubecka egzekucja w Paryżu był mord 27 października 1960 roku Stanisława Mroza, ale to już zupełnie inna sprawa, czysto wywiadowcza historia. Natomiast zdarzały się napaści na mych wolnoeuropejskich kolegów innych narodowości. Na przykład 18 listopada 1977 roku dwaj robowie napadli przed jej paryskim domem słynną intelektualistkę rumuńską Monikę Lovinescu. Pojawienie się przypadkowych francuskich przechodni uratowało jej życie. Jan Pacepa, szef rumuńskiego kontrwywiadu, który wybrał wolność nieco później, ujawnił, że kierownictwo rumuńskiej partii nakazało zorganizowanie systematycznych agresji na rumuńskich redaktorów RWE. Były też głośne afery bułgarskich parasoli.
Wspomniał pan o raportach informacyjnych. Skąd zdobywał pan informacje do tych raportów?
Po prostu wiele osób przyjeżdżających z kraju mi ufało. Przekazywało mi ciekawe wiadomości, na przykład o walkach frakcyjnych w partii. Niektórzy rozmówcy, jak na przykład poseł ze znaku Kostek Łubieński, mój kuzyn zresztą, starał się skorygować nasz obraz sytuacji krajowej, starał się nam na przykład udowodnić, że Gomułka, a później Gierek robią maksimum w trudnej, dominowanej przez nadzór ZSRR sytuacji. Wiele ciekawych obserwacji przekazywali mi ludzie tacy jak Jerzy Zawiejski, poseł Zbigniew Makarczyk, Andrzej Wielowiejski i tak dalej, i tak dalej. Cennym informatorem był też Andrzej Miceski. W roku 1968 rewelacyjnych informacji dostarczył nam, czy mnie, ambasador Henryk Birecki. Ambasador Henryk Birecki przed sprawą Czechowicza, ten wybitny człowiek ostrzegał nas, że w naszych szeregach są agenci. Nasze security Czechowicza nie wykryło. Warszawa stosowała już wówczas zręczną, wypracowaną w Moskwie taktykę. Celowo rzucano podejrzenia na wielu naszych pracowników. Utrudniało to wykrycie prawdziwych szpiegów. Wracając do pracy informacyjnej, dodam, że chyba w połowie lat 70. zacząłem dostawać wiele wartościowych danych z kraju od lubelskiej katolickiej grupy spotkania. Od Janusza Krupskiego i Janusza Bazydły przesyłali oni mi ukryte przez introligatora w ogładkach książek mikrofilmy. W Paryżu uzyskane tą drogą materiały przekazywał mi z kolei Piotr Jegliński, delegat spotkań. Mieszkał w klasztorze na Rue du Bac, czekał na mnie w klasztornej kaplicy ukrytej w konfesjonale. Po 1968 roku przybyło do Francji wielu wybitnych inteligentów wygnanych z Polski. Przybyli też zdolni dziennikarze. Jan Nowak także i za moją radą zaangażował do pracy w Monachium Alinę Grabowską i męża Leszka Perta. Oboje byli dla radia niezwykle cennym nabytkiem. Alina szybko stała się naszą czołową publicystką. Cały problem angażowania byłych dziennikarzy z tak zwanej prasy reżimowej, podobnie jak zacieśniająca się współpraca, nasza współpraca z krajową lewicową opozycją, wszystko to wywoływało ostre reakcje tak zwanej grupy trościanki w naszej rozgłośni. Zarzucano nam zatrudnianie niewiarygodnych rzekomo koniunkturalistów, to jest ludzi, którzy wiernie służyli komunizmowi, gdy był mocny, to znaczy za rządów stalinowskich i później. A teraz, gdy komuna osłabła i do tego im się dobiera do skóry, chcą brylować po naszej stronie. Trościanko i jego przyjaciele głosili, że popełniamy ciężki błąd polityczny. Robimy reklamę owym niemoralnym koniunkturalistom. My jednak, walcząc z narzuconym przez ZSR reżimem, cieszyliśmy się, że zdolni publicyści, że ogólnie wybitni ludzie przechodzą na naszą stronę, włączają się do naszych szeregów. Pan Jerzy Giedroyć surowo oceniał te tezy naszych endeków i ultrasów emigracji. Mówił, że w polityce trzeba rzecz w tym, by pokonać i zdemoralizować przeciwnika. Bawienie się w moralistów to nie jest rola polityków. Zawsze w historii następują zmiany postaw, na ogół z przyczyn mało mających z moralnością wspólnego. Taka jest reguła tej bardzo trudnej gry.
Opowiadał pan głównie o latach 70. A co było w latach 80.
No, proszę pana, na przykład 13 grudnia wcześniej rano zadzwonił do mnie dziennikarz francuski Benoit, czyli Bole Krajski. Powiedział mi, co zaszło. 5 minut później dzwoniło do mnie Monachium. Błyskawicznie znalazłem się w biurze. Byłem wtedy jedynym Polakiem pracującym w biurze Radia Wolna Europa w Paryżu. Sznurkiem tłumaczyłem spadające na teleskryptor depesze agencji France Presse. Donosiłem o licznych i spontanicznych reakcjach francuskiego społeczeństwa na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Wobec nawału depesz zadzwoniłem do Dorzy Szumskiej, znakomitej tłumaczki, redaktorki palatyńskiego Edition du Dialogue. Natychmiast przybiegła. Pomagała mi tłumaczyć depesze na polski. Później błyskawicznie nadawałem je do Monachium. Sprawa była istotna. Społeczeństwo francuskie naprawdę zmobilizowało się na 103 w obronie Solidarności. Była to chyba najmocniejsza reakcja tego typu w świecie zachodnim. Chapeau dla Francji. Naprawdę Francja się cudownie zachowała. Pracowałem de facto dzień i w nocy przez kilka tygodni. Na przykład w okresie świąt Bożego Narodzenia 81 roku. Później przysłano mi z Paryża Piotra Kaźmierczaka, znakomitego dziennikarza. No i po jakimś czasie zaczęli się w naszym paryskim biurze zjawiać działacze Solidarności. Najprzód ci, których stan wojenny zastał na zachodzie, w drugiej fazie osoby, którzy PRL chcąc się pozbyć, wysłał za granicę. Na początku na polecenie dyrektora Najdera zaangażowałem sobie do pomocy Rafała Gargalowicza, bojowego zasłużonego antykomunistę. Uf, Rafał Walczący, jak go nazywano, Rafał Walczący, jako ochotnik bił się swego czasu w Katandze, później w Jemenie. Do pracy w radiu Bogiem a prawdą nie bardzo się nadawał. Z uporem przed mikrofonem mówił lewicowy dziennik Le Monde. W Monachium technicy kleli, bo kazano im ów przymiotnik lewicowy wycinać. Po pewnym czasie zjawił się w Paryżu Mirek Chojecki. Założył pismo Kontakt. Początkowo dyrektorem Kontaktu był Bronek Wittgenstein, który w pewnym okresie później doszło do jakiegoś konfliktu z Chojeckim i Bronek Wittgenstein przeszedł, zaczął pracować w naszym biurze. Także w naszym biurze zjawił się Andrzej Mietkowski, świetny dziennikarz, Maria de Hernandez Paluch, Jan Andrzej Stepek i tak dalej, i tak dalej. Po pewnym czasie zaczął z nami pracować wybitny polski publicysta, naukowiec, literat Krzysztof Rutkowski. Audycje literackie prowadziła Renata Gorczyńska. Często w nasze biuro odwiedzali i sporo u nas nagrywali Kot Jeleński, Kazimierz Brandy, Zofia Romanowicz. Pod koniec lat PRL-u puściłem w ruch na polecenie naszego ówczesnego dyrektora Marka Łatyńskiego szereg wywiadów telefonicznych z krajem. Z Paryża było łatwiej dzwonić do Polski niż z Monachium. Rozmawiałem z Wałęsą Skuroniem, który pewnego dnia zatrzymano w czasie rozmowy ze mną. Cały ten incydent znalazł się w 30 minut później na antenie. Oraz setkami innych osób. W grudniu 1988 roku w Paryżu Wałęsa w czasie konferencji prasowej publicznie poprosił mnie o autograf, mówiąc, że nagrał ze mną tak wiele rozmów, że od lat mnie słucham. A więc chcę mieć mój autograf. Agent się nadawił tej sprawie. Ogromny rozgłos. Wiadomość dosłownie wygrał cały świat.